Szanowni Państwo, dzień dobry przede wszystkim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Małgorzata Janicka Słysz i pan Maciej Tworek. A dzisiaj rozmawiać będziemy o pasji, w 60 lat dookoła pasji Krzysztofa Pendereckiego. Jest z nami w loży komentatora Anna Woźniakowska, która była wczoraj na koncercie, ale to nie jest jedno, jedyne wykonanie, które słuchała. Słuchała większość, zwłaszcza to pierwsze. I będziemy o tym rozmawiać. Szanowni Państwo, proszę bardzo zająć miejsca, mikrofony w dłoń. I ja może zacznę od takiego krótkiego wstępu, który jest związany z moimi gośćmi. Dlatego, że chciałam Państwu przedstawić moich gości. Oczywiście jestem przekonana, że znacie ich doskonale, bo trudno ich nie znać. Swoją działalność muzyczną prowadzą tak intensywną, że właściwie pojawiają się w różnych miejscach. Byli również gośćmi dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra, więc znamy się bardzo dobrze, ale ponieważ program jest rejestrowany dla Radia Kraków, to pozwolicie Państwo, że powiem bardzo krótko, postaram się zrobić wprowadzenie. Małgorzata Janicka Słysz jest teoretykiem muzyki, profesorem Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, kierownikiem Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. No oczywiście, jak Państwo wiecie, ma bardzo wiele sukcesów na swoim koncie. Zaczęła od tego, że ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną. To już jest naprawdę dużo, bardzo dużo, bo to jest niezwykły wydział, ten wydział pierwszy, taki za naszych czasów, Gosiu, bo myśmy razem chodziły do podstawówki, za naszych czasów, Gosiu, to był elitarny wydział bardzo. W pracy naukowej skoncentrowała się na współczesnej muzyce polskiej i litewskiej oraz na muzyce Karola Szymanowskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Opublikowała książkę między innymi Witautas Bacewiczius i właściwie jego ideę muzyki kosmicznej. To był 2001 rok, pamiętam tą książkę. Oczywiście pełno jest artykułów w polskich i zagranicznych pracach zbiorowych. Jest doktorem habilitowanym, adiunktem, członkiem sekcji muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, a w latach 2008-2021 pełniła funkcję prorektora Akademii Muzycznej do spraw dydaktyki i promocji tej uczelni. Związana jest z grupą twórczą Castello, więc jeżeli pamiętacie Państwo taki doskonały festiwal, który nazywa się Wawel o Zmierzchu, to właśnie macie Państwo tutaj twórczynię tego, współtwórczynię, dobrze, tego festiwalu. Jest uhonorowana naprawdę wieloma nagrodami, między innymi Excellence in Teaching, ale ostatnio została laureatką Małopolskiej Nagrody Twórczości, więc gratulujemy bardzo, bardzo mocno. No i obok jest Maciej Tworek, dyrygent, który wbrew pozorom zaczynał od fortepianu i tu u profesora Jana Hoffmana. Studiował churalistykę i dyrygenturę w klasie Józefa Radwana, cudownego zresztą dyrygenta, brata Stanisława Radwana. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich, chociażby prowadzonych przez Helmuta Rylinga czy też Kurta Mazura. Jako asystent współpracował z Walerym Giergiewiem i Lorinem Mazelem. Pamiętacie Państwo, Mazel tutaj nawet był, bo tutaj była odnoga jego konkursu, taka na Europę Wschodnią, i Maciek właśnie brał udział w tym konkursie i naprawdę wypadł znakomicie, i właściwie to był ten moment chyba, kiedy cię zauważył Krzysztof Penderecki, dlatego że następny etap w życiu to jest taki, że no, przyuważył go profesor Penderecki i zaprosił do współpracy, i właściwie ona trwała 18 lat.
Można powiedzieć, że na zawsze.
Tak, na zawsze, czyli do końca. I teraz właściwie Maciej ma ten klucz do tej muzyki, bo chyba najwięcej czasu spędził z Krzysztofem Pendereckim, rozmawiając o tych wszystkich dziełach, które często przygotowywał najpierw mistrzowi, a potem, kiedy już mistrz nie miał siły, to wykonywał w jego obecności. Albo wspólnie dzielili się częściami, albo wręcz wykonywał całe utwory. Naprawdę koncertuje właściwie wszędzie, już ma na swoim koncie, nie będę wymieniać, jakie tournée po Chinach i z Berlińczykami, Jan-Sophie Mutter i tak dalej. Mnóstwo tego jest, ale także premierę, właściwie koreańską premierę, i tu przychodzę do pasji, właśnie pasji według świętego Łukasza w Seulu masz na swoim koncie, więc to jest też niezwykłe. No a te kontynenty, które masz na swoim, że tak powiem, w swoim portfolio, to jest Europa, Azja i obie Ameryki, więc wiecie państwo, to naprawdę jest dużo tego wszystkiego. No i teraz, moi drodzy państwo, rozmawiamy o pasji Krzysztofa Pendereckiego, utworze, który właściwie zmienił bieg historii muzyki. Gdybyśmy się tak zastanowili teraz z tego dystansu 60-letniego, to jest nam łatwiej to ocenić, ale moje pierwsze pytanie będzie takie, kiedy pierwszy raz wysłuchaliście pasji, Gosiu?
To znaczy pytanie dotyczy, kiedy na żywo, czy kiedy w ogóle?
No ja... może powiedzmy, kiedy pierwszy raz zetknęliście się z pasją?
To znaczy ja jestem tym pokoleniem, które wychowało się na pasji, na nagraniu pasji pod kierunkiem Henryka Czyża. Dlatego dla mnie, jeżeli ktoś mówi pasja Pendereckiego, to ja mam w głowie, w pamięci, no przede wszystkim właśnie tę interpretację, no i wspaniałe głosy Andrzeja Chiolskiego jako Chrystusa i Leszka Herdegena jako narratora. I nawet brałam kiedyś udział w sesji na polonistyce na temat głosu i wymyśliłam sobie taki tytuł wystąpienia, głos i jego barwa, jak my poprzez pamięć głosu jednak przywołujemy w pamięci pewne utwory. Więc dla mnie pasja gdzieś idzie za tymi głosami, czyli to jest Deus Meus w wykonaniu Andrzeja Chiolskiego i ten głos wyjątkowy Leszka Herdegena jako narratora. Natomiast oczywiście, że ja mam też na żywo takie doświadczenia pasji, które mogę przywołać. I tutaj od razu chcę powiedzieć o takich dwóch wykonaniach. One już będą późniejsze. Mianowicie najpierw 2009 rok, Canterbury. To był taki rok kultury polskiej w Wielkiej Brytanii. Brałam udział w Kongresie Muzyki Polskiej i tam w katedrze w Canterbury było wykonanie pasji według świętego Łukasza właśnie pod batutą Krzysztofa Pendereckiego i owacja trwała chyba 15 minut na stojąco. Tamta akustyka też, no, katedry sprzyjała, zresztą wtedy profesor Penderecki w takich rozmowach też na tym kongresie prowadzonych mówił, że co jest w pasji też trudne, on po latach może o tym mówić, to tworzenie pewnej przestrzeni, akustyczne plany, które trzeba o to zadbać, więc to było takie doświadczenie na żywo wyjątkowe. Jeszcze tylko dodam, ponieważ no jest, zaraz będzie rocznica śmierci Krzysztofa Pendereckiego, ale także Karola Szymanowskiego, to Kongres Muzyki Polskiej w Canterbury otwierał Adrian Thomas, autor między innymi książki o Henryku Mikołaju Góreckim, który stanął przed uczestnikami z całego świata i otworzył Kongres Nowej Muzyki Polskiej słowami Karola Szymanowskiego. Powiedział, nie mogę nie zacytować twórcy Stabat Mater i Harnasiów, który pod adresem muzyki polskiej sformułował wyjątkowe słowa. Niech będzie narodową, lecz nie prowincjonalną. Czyli otwartą, piękne słowa i myślę, że w to też wpisała się pasja. I drugie wykonanie Valverni, 2012 albo 2013 12 rok.
Według.
Grzegorz Jarzyna reżyserował, Krzysztof Penderecki dyrygował. Maciej był wówczas asystentem profesora.
Tak, pamiętam.
Wspaniałe
to
też doświadczenie pasji, także myślę, że każdy ma swoją pasję Pendereckiego, bo ona weszła do kanonu jako arcydzieło i ona dalej jest tak odbierana.
No właśnie, szanowni państwo, ja tylko do tego dodam, bo wszyscy byliśmy wtedy w Valverni i Dla mnie to też chyba jest najpiękniejsze wykonanie, może właśnie dlatego, że to wykonanie było po raz pierwszy tak bardzo teatralne. I w tym właśnie teatralnym, dramatycznym wydarzeniu nagle okazało się, że my zupełnie inaczej odbieramy to, co znaliśmy z koncertów, co siłą faktu, czego nie ma na estradach czy też w kościołach. Maciej Tworek, ja muszę jeszcze tylko dodać, że jest profesorem Akademii Muzycznej i jest związany z katedrą dyrygentury, bo teraz się zmieniło, więc dlatego się tak zawahałam przez chwilę, więc jestem to winna, to uzupełnienie. I wiem, że ty kompletnie inaczej zaczynałeś tą pasję.
Tak, no mój początek bardziej anegdotyczny jest. Ja zetknąłem się z tym utworem, śpiewając tutaj właśnie w tej sali, w chórze Filharmonii Krakowskiej, bo spędziłem z tym chórem w swoim życiu 15 lat i akurat tak się złożyło, że po przyjęciu mnie do grupy tenorów właśnie rozpoczynaliśmy przygodę z chórem właśnie od pasji. I szczerze mówiąc, koncentrując się na ewangelicznym tekście, nie tyle pasji według świętego Łukasza, w ogóle na ewangelicznym tekście pasji, jak po pierwszej próbie, jak wyszedłem z filharmonii, tak uniosłem oczy do nieba, mówię, Panie Boże, żebym się nie musiał tylko taką muzyką zajmować. I to rzeczywiście było moje zderzenie tego języka. Oczywiście wynikało to z mojej totalnej nieświadomości i nieznajomości języka pendereckiego. To był szok dla mnie. Ja przyjechałem do Krakowa z prowincji, w związku z czym rozmiłowany wszystko, we wszystkim, co ładnie brzmi i zawiera ładne melodie. Nagle coś takiego. I oczywiście nie miałem tej świadomości, jakie to arcydzieło i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to zrządzenie losu też spowodowało, że mogłem ten utwór krok po kroku poznawać. Oczywiście wielką frajdę sprawiało mi branie udziału w wykonaniach pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, też Jerzy Katlewicz, pamiętam, dyrygował tym utworem. Miałem przyjemność pod tą batutą ten utwór zaśpiewać. Oczywiście nie przypuszczałem, że kiedyś spotkam Krzysztofa Pendereckiego i będę mógł z nim współpracować. W mojej świadomości ta pasja była wciąż odrzucana przez właśnie trudność języka, brak takiej kompatybilności języka znaczy tego języka muzycznego z językiem łacińskim, z językiem ewangelicznym. I po wielu latach, pamiętam, profesor, już jak zaczęliśmy współpracować ze sobą, to były lata pierwszej dekady 2000 lat, wysłał mnie do Hamburga, abym przygotował chóry, ja, jakby z tej perspektywy. No i muszę powiedzieć, że wakacje w ten sposób mi bardzo elegancko załatwił, ponieważ siedziałem w domu i studiowałem te pasje już tak bardzo, bardzo dogłębnie, już zajmując się również instrumentacją, wchodząc w treść, czytając tekst i zacząłem odkrywać te wszystkie niuanse retoryczne, które zawiera ten utwór, odniesienia do tekstu Pendereckiego, jego pomysły i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem się powolutku zachwycać tym utworem jako dziełem zupełnie niezwykłym, absolutnie o adekwatnej warstwie muzycznej do tekstu ewangelicznego. I to jeszcze był, na pewno nie był ten moment takiego wielkiego zachwytu, że marzyłem sobie, żeby ten utwór poprowadzić, ponieważ utwór należy do jednego z najtrudniejszych utworów Krzysztofa Pendereckiego do poprowadzenia. Dlatego to było tylko rozpływanie się w zachwytach nad samym dziełem. A jak mawiał profesor Tomaszewski, utwór, żeby zadyrygować i przeżyć go artystycznie w pełni, najpierw trzeba się nim zachwycić samemu. I myślę, że ten czas podróży z profesorem Pendereckim, poznawania tego utworu od strony właśnie takiej tych prób, które poświęcałem na przygotowanie dzieła, pozwoliło mi właśnie tym utworem się w pewnym momencie zachwycić i pojawiło się marzenie poprowadzenia utworu, ale to też sytuacja dość była śmieszna i anegdotyczna, ponieważ ja mam jakby z tego typu odwagą troszeczkę problem i sam bym się pewnie nie odważył, ale byłem z profesorem Pendereckim w Essen, gdzie obchodzono 50-lecie jego profesury w tym mieście i miała być odsłonięta tablica przed domem, gdzie mieszkali z żoną Elżbietą. Ja pojechałem wcześniej przygotować mu ten utwór. No i to były Niemcy, to trzeba przyznać, czyli kraj zorganizowany, kwestie muzyczne na wysokim poziomie. Pojechałem, przygotowałem orkiestrę i pytam się, a gdzie chóry? Trzeba zaznaczyć, że Pasja Penderyckiego to jest utwór chóralny przede wszystkim. No i gdzie chóry? Niech, żebym się nie martwił, chóry od pół roku ćwiczą, tylko każdy jest z innej miejscowości. Ja się pytam tylko, czy się te chóry spotkały ze sobą. Chociaż raz nie, no dzisiaj będą na próbie wszystkie chóry. No ja myślę, jak Niemcy mnie zapewniają, że tak naprawdę dobrze jest to przygotowane, to pewnie będzie wspaniale. Profesor Penderecki do mnie zadzwonił z lotniska, to był piątek, koncert był w niedzielę i zadzwonił do mnie, że już jest w Essen. Ja mówię, panie profesorze, proszę przyjeżdżać na próbę, dzisiaj pierwsza próba z chórami i z orkiestrą. Zapewniają mnie, że chóry wspaniale przygotowane, orkiestra przygotowana, pan profesor sobie poprowadzi pierwszą próbę. Przyjechał profesor Penderecki, ja mówię, proszę bardzo, może profesor stanie za pulpitem dyrygenckim. Nie, mówi, słuchaj, ja sobie tu siądę z tyłu, weź poprowadź, zobaczę, jak to wam idzie. No i ja zaczynam. Pierwsze crux oczywiście odpaliło, a później się dalej coś tam dzieje w chórach, no i okazuje się, to się nie składa. Drugi raz zaczynam, nie składa się. Trzeci raz zaczynam, nie składa się. Za chwilę czuję na moich plecach takie poklepywanie. Podchodzi do mnie Krzysztof Penderecki, mówi, Maciuś, słuchaj, jesteśmy chyba obydwaj zgodni, że chóry potrzebują jeszcze z pół roku na ten utwór, w związku z czym bardzo serdecznie zapraszam cię na kolację. Jutro wracamy do Krakowa, tylko trzeba powiadomić Elżbietę, żeby nie przyjeżdżała. No i to była sytuacja dość dramatyczna dla organizatorów, bo oni mieli w poniedziałek zorganizowane odsłonięcie tablicy tej przed domem. No i oczywiście tak już skracając moją opowieść, umówiliśmy się, że ja powiedziałem profesorowi, że zajmę się chórami, że mamy całą sobotę do dyspozycji, żeby się nie martwił i zaprosimy go na próbę w sobotę wieczorem. Jeżeli zaakceptuje stan rzeczy, to pasja pójdzie. I oczywiście tak zrobiliśmy. Profesor sobie pojechał do hotelu, ja się zająłem chórami i wieczorem do filharmonii przyszedł profesor w sobotę. No i zaakceptował to, co usłyszał. To już były chóry z orkiestrą i tylko właśnie jedyne, co powiedział, że oczywiście jak najbardziej pasja powinna zabrzmieć w filharmonii, ale poprowadzi pasję pan Maciek Tworek. No i ja wtedy rzeczywiście no, byłem bliski zapaści jakiejś, bo rzeczywiście tego utworu nigdy nie prowadziłem i myślę, że sam bym się nawet chyba nie szybko odważył, żeby stanąć z batutą przed wykonawcami, a ta sytuacja była niejako troszkę wymuszeniem na mnie, no wiadomo, bo jak się z mistrzem mam do czynienia, no nie odmawia się. I to było naprawdę niezwykłe dla mnie przeżycie. Wspaniałe wykonanie i też taka dawka adrenaliny, która bardziej pozwoliła mi uwierzyć w siebie. I później miałem tego typu okazję jeszcze dwa razy. Wykonaliśmy pasję w Stanach Zjednoczonych i właśnie to, o której Agnieszka wspomniała, czyli w Seulu, w Korei. I nigdy nie wykonałem tego utworu w Polsce. I moje pierwsze tak naprawdę doświadczenie z tym utworem, jeśli chodzi o wykonanie pasji w Polsce, to był listopad zeszłego roku, kiedy właśnie z Filharmonią Krakowską mogliśmy wykonać pasję w Lusławicach, po raz pierwszy w Lusławicach, w Dębicy, w rodzinnym mieście Krzysztofa Pendereckiego i na festiwalu Eufonie w Warszawie Filharmonii Narodowej. No i mam to szczęście, że mogę ten utwór jeszcze poprowadzić dwukrotnie, poza wczorajszym wykonaniem jeszcze dzisiaj i w Filharmonii Narodowej w Wielki Piątek. Nie ukrywam, że to jest też dla mnie jako osoby wierzącej niezwykłe, będzie mam nadzieję niezwykłe doświadczenie, że to akurat tego dnia ten utwór tego kompozytora.
Bardzo dziękuję za to bardzo obszerne opowieść o dojściu do pasji. Ja tylko sobie przypomnę, jak mi kiedyś opowiadałeś, że Krzysztof Penderecki mówił tylko Maciuś, ale weź frak. I wtedy ty wiedziałeś, że szykuje dla ciebie prowadzenie, współprowadzenie lub wręcz prowadzenie.
Ale dobrze, że mnie o ten frak prosił. Był taki jeden moment, kiedy o tym fraku mi nic nie powiedział. I ja na miejscu się okazało, że miałem zadyrygować koncertem, także to było gorsze.
No właśnie, ale drodzy, powiedzcie mi, bo jak patrzymy na pasję teraz z naszego punktu widzenia, Gosiu, to do ciebie głównie pytanie, ale Maćku, do ciebie też. No pasja stała się symbolem muzyki XX wieku. Teraz już wszyscy wiemy, tych wykonań jest mnóstwo, różnych interpretacji pod różnymi dyrygentami. To naprawdę wzrusza w różnych miejscach, w różnych wnętrzach. Towarzyszą temu zawsze owacje, na stojąco wczoraj też była. I pytanie, co jest największą siłą tej muzyki, Gosiu?
Znaczy, pasja w ogóle stała się takim dziełem, które było przełomowe, nie tylko dla samego Pendereckiego, ale w ogóle dla kultury współczesnej wówczas. Dlatego, że nikt wtedy nie sięgał po taki gatunek jak pasja. I kiedy Penderecki to zrobił, on przecież był jeszcze młodym kompozytorem. I po latach powie, że no, nie zadrżała mu ręka, bo był młody. Gdyby był może bardziej świadomy, to prawdopodobnie by się bał. Zresztą Penderecki całe życie się buntował. No i te słynne słowa, że zdradził awangardę i jego odpowiedź, że to nie on zdradził awangardę, ale awangarda zdradziła muzykę. Dlaczego? Dlatego, że awangarda popadła w takie technologiczne, powiedziałabym, eksperymenty, w to, że oddaliła się jednak od odbiorcy. A Penderecki chciał wrócić do tego, żeby pasja jako pewien, użyję tego określenia, teatr ekspresji dramatyczny, ona powodowała, że tak jak w Misterium Średniowiecznym, nie ma czegoś takiego, że tam jest jakiś słuchacz, tu są wykonawcy, tylko że wszyscy biorą udział. Czyli ten dramat Chrystusa wciąga każdego. I to są takie jego też znaczące słowa, że nie chce, żeby ktokolwiek stał z boku. Ma być wciągnięty w ten tłum pasyjny, w turbę, i tak dalej. Ale to była też synteza. I też myślę, że pięknie o tym pisał i Mieczysław Tomaszewski, i Regina Chłopicka, autorka książki Penderecki między sakrum a profanum, ale także Andrzej Chłopecki, który różnie podchodził potem do Pendereckiego, ale mówił, że to była synteza.
Zwłaszcza do koncertu z Zmartwychwstaniem.
No, ale to był inny czas, ale synteza, jaka synteza, bo ona także ustawiała nie tylko Pendereckiego, że buduje taką architekturę muzyki, bo to jest zbudowanie no, potężnego drzewa, jednak ze świadomością retoryki, ale przecież też świadomością muzyki nowej, że tam mamy serię, tam mamy pokłosie tego, co było we wcześniejszym okresie twórczości, sonoryzmu jednak, podejścia do dźwięku, a zarazem tekst, który wymaga takiego zaplecza kulturowego, na przykład świadomości retoryki. Więc to była synteza, która zobowiązywała. I właśnie o tym pisał Chłopecki, ten przełom. Ja napisałam kiedyś, że pasja stała się znakiem nowej drogi dla Pendereckiego, który zaczął powoli otwierać za sobą drzwi. I teraz z perspektywy późniejszej myślę, że można postawić taką tezę, ja może to powiem tak bardziej z perspektywy badacza, teoretyka muzyki, że pasja w latach zaawansowanych 60. antycypowała coś, co nazwano później, bo już po 89. roku, mianem zwrotu afektywnego, że wraca się do pewnej intensywnej ekspresji, a Penderecki zrobił to już w 1966 roku, a przecież fundamentem pasji było Stabat Mater. To jeszcze kilka lat wcześniej. Na trzy chóry.
62.
Więc tutaj mamy tę churalną siłę. Natomiast myślę, że no to dzieło wyjątkowe. Ja wybieram się z nim na kongres semiotyczny w czerwcu do Helsinek i tam zgłaszałam ten temat i wiem, że wielu badaczy się zapaliło. Jak teraz, po 60 latach, można podejść do tego dzieła i co nowego wyczytać? Więc mam pewne tam tropy.
Wydaje to będzie mi się, bardzo pasja, ciekawe.
Jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że pasja stała się też dziełem społecznie zaangażowanym, bo tam ta data jest symboliczna. To jest rocznica milenijna Chrztu Polski. Penderecki tutaj przeciwstawił się oczywiście temu procesowi zniewalania umysłów i Zygmunt Mycielski, to są znane słowa, powiedział, że ten zapis w rękopisie partytury Pendereckiego wygląda dumnie, bo to jeszcze było to takie kodowane, że nie można było takich rzeczy wtedy robić. Na rok 66 na przykład młode pokolenie nie rozumie, że trzeba było mieć odwagę, żeby coś takiego w partyturze jednak zapisać i zrobił to Penderecki.
No ja myślę, że trzeba było mieć odwagę, a ja bym dodała jeszcze tupet i pewną dozę szaleństwa, żeby w wieku 29 lat, bo tyle miał Krzysztof Penderecki, kiedy zdecydował, że napisze pasję, to był 62 rok, kiedy on rozmawiał z Otto Tomkiem, prawda, i zgłosił to, że jest zainteresowany i chciałby pisać pasję.
Ale przepraszam, Otto Tomek to wyśmiał.
Oczywiście, że wyśmiał.
Powiedział, że jak to, Pasję będziesz pisał?
Kto to będzie? Po Bachu? Kto? Jakiś tam młody kompozytor gdzieś tam z dalekiego kraju, zza żelaznej kurtyny. No ale, ale jednak to przeprowadził i też symboliczne jest to, że ta pasja miała swoje prawykonanie w 33 roku życia Krzysztofa Pendereckiego. Czyli to jest ten moment, kiedy, prawda, on właśnie staje się równolatkiem Chrystusa, który właśnie, o którym opowiada, który jest prowadzony na śmierć. I szanowni państwo, ja mam tutaj taką małą niespodziankę. Wyciągnęłam z Radia Kraków archiwalne nagrania Krzysztofa Pendereckiego, który mówi o tym, o tej najpierw decyzji. Posłuchajmy.
Ja myślę, że to jest tak ze mną, jak z tym pomocnikiem szlifierza diamentu. Nikt nie chciał cennego diamentu przeciąć, ponieważ każdy się bał. A czeladnik, nie wiedząc o tym, jaki on jest wartości, przeciął. Ja myślę, że to troszeczkę na tej zasadzie. Ja po prostu się porwałem, będąc młodym kompozytorem, niedoświadczonym, bo już przedtem nigdy nie pisałem żadnego dużego utworu. I chciałem właśnie zacząć jak najwyżej, to znaczy po tam kilku tych pierwszych moich utworach. Ja pamiętam moją rozmowę z dyrektorem Radia Koleńskiego. Było to po wykonaniu Donałe Schingen Fluorescencji, utworu, który no jak gdyby zaprowadził mnie no, w pewnym sensie na jakiś czas w ślepą uliczkę. To znaczy, że nagromadzenie środków, szczególnie bardzo szybkie wtedy w okresie lat, końca lat 50., 60., no doprowadziło po prostu do momentu, gdzie właściwie już nie wiadomo było, co robić z tym materiałem. No więc pamiętam właśnie tę rozmowę po wykonaniu tego utworu w Donałe Schingen. Zwrócił się do mnie tam właśnie w Donałe Schingen po koncercie dyrektor Radia Koleńskiego z zapytaniem, czy bym napisał dla nich nowy utwór na festiwal. I wtedy pamiętam, może nawet nie zastanawiając się specjalnie nad tym, chociaż ten sam pomysł dojrzał wcześniej, ale po prostu rzuciłem wyzwanie. Myślałem, że w ogóle nie zgodzi się na to. Powiedziałem, że mam zamiar napisać pasję. Zdziwił się, pamiętam, bardzo, ale zaakceptował. Ponieważ zaakceptował, już było za późno. Czy to było świadome, czy to było podświadome? Ja myślę, że kompozytor chyba lepiej pisze, jak robi troszeczkę podświadome. Jeżeli nie zdaje sobie właściwie sprawy. W tym momencie wydaje mi się odpowiedzialność, przy jakim stanął, mierząc się, sięgając pod tak trudny w gruncie rzeczy temat, taką trudną formę, skomplikowaną, prawda, zawahałbym się na pewno. No, przedtem jednak ręka nie drgnęła. Postanowiłem zmierzyć się właśnie z takim gigantem. Może dlatego, że nie miałem właśnie doświadczenia, prawie żadnego, jeśli chodzi o dużą formę, że to był pierwszy mój utwór większych rozmiarów. Dotychczas najdłuższym utworem, ja wiem, może to był 12-minutowy utwór.
To już skończymy, bo to jest fragment. Usłyszycie państwo to na koncercie, jest fragment tego utworu. Ja tylko chciałam powiedzieć, że też ten rok 66, zanim dopuszczę Anię tutaj do głosu, żeby powiedziała. Tak, właśnie chcę to powiedzieć. W 66 roku to też był taki niezwykły rok, bo bardzo wiele się działo generalnie, także w życiu Krzysztofa Pendereckiego. To nie był prosty rok, mówię na przykład 65. Jemu nie w głowie było pisanie. On miał wtedy na głowie przede wszystkim ślub z Elżbietą 19 grudnia, kiedy to Elżbieta kończyła 18 lat i co więcej, oni nie mieli gdzie mieszkać i oni, co udało mi się odkryć, jak pisałam książkę o Krynicy, że oni wyjechali właśnie, i to jest w dokumentach Domu Pracy Twórczej Zaiksu w Krynicy, oni właśnie tam przyjechali po tym ślubie w grudniu i właściwie tam powstała ta pasja.
Która dedykowana jest żonie Elżbiecie.
Żonie Elżbiecie. I ta pasja, która miała wykonanie, prawda, pod koniec marca, a na początku kwietnia urodził się Łukasz, ich syn. Więc właściwie to naprawdę to nie był moment na to, żeby się skupić tylko i wyłącznie na tej muzyce, a jeszcze do tego wszystkiego posłańcy przyjeżdżali i po prostu wyrywali te kartki, bo byli zaniepokojeni tym, że trudny utwór, a nie mają co dać do nauki muzykom. I zresztą, tak jak Krzysztof Penderecki mówił, początek i koniec powstał na 3 tygodnie przed prawykonaniem, więc tempo szalone, ale Krzysztof Penderecki potem z tego zasłynął, że pisał często w ostatniej chwili i właściwie i przesunął nawet jubileusz Stanów Zjednoczonych o 2 lata, ponieważ nie zdążył z operą.
Ale jeżeli jesteśmy przy tych pierwszych pomysłach, to chciałam polecić Państwu, bo na wystawie szkiców i rękopisów w Bibliotece Jagiellońskiej można chyba do 4 kwietnia oglądać nie tylko szkice Beethovena, Mozarta i tak dalej, ale właśnie szkice do pasji Krzysztofa Pendereckiego. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że Krzysztof Penderecki sam mówił, że jest twórcą analogowym, że on nie używa komputera, on musi szkicować. Ale bardzo ciekawe jest to, na pewno Maćku wielokrotnie oglądałeś te szkice, bardzo jest, myślę, dla takiego doświadczenia potem utworu obserwowanie tych szkiców, te kreski, te kolory, to układanie dramaturgii, dlatego że Krzysztof Penderecki jednak, i to w pasji też obserwujemy, buduje dramaturgię wielkiej formy, exordium, conclusio.
Tak, ja miałem akurat szczęście, bo właśnie tam przy wyborze tych fragmentów, które się pojawiły na wystawie, byłem obecny i właśnie widziałem na jednej z kartek utwór, który no, jest bardzo obszerny, godzina 20 minut, jeśli chodzi o czas trwania, i jest właśnie plan całej pasji, który się mieści na takim odcinku 20-centymetrowym. Co to jest cała pasja?
To pokazuje takie konstruktywne podejście, także polecam, bo te szkice, nawet jeżeli się oczywiście nie zna nut, czy pewnych rzeczy się nie wyczyta, one pokazują właśnie to ogarnianie całości kompozycji. Takiej formy, jak jednak Bach robił, że jest początek, jest to zakończenie, tutaj in te domine speravi z takim przesłaniem, no wyjątkowo pięknym i mądrym dla także człowieka współczesnego, bo wiemy, że Penderecki nie chciał tylko wyrazić męki i śmierci Chrystusa, ale wszystkie kataklizmy. Więc w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili w świecie, to jednak pasja no, brzmi aktualnie. Także to takie. To,
no, nawet to takie symboliczne powierzenie roli Chrystusa właśnie tłumowi, tak naprawdę Populemeus, które śpiewają chóry, czyli głos Chrystusa jakby oddany nam wszystkim, czyli ludziom wszystkim, którzy cierpieli, cierpią. Rzeczywiście jest to niezwykłe. To nie jest tylko głos Pana Chrystusa, Pana Mariusza Godlewskiego, ale to jest głos też 3 chórów, 4 chórów właściwie. Także to jest też bardzo symboliczne, niezwykle, to jest odniesienie właśnie do naszej rzeczywistości, takie odnoszące się do kondycji świata, w którym żyjemy.
Przejdziemy do wczorajszego wykonania, ale chciałam Państwu tylko powiedzieć, że to wykonanie zabrzmiało niezwykle i pewnie podobnie zabrzmi dziś, a to także z tego względu, że jak gdyby ta pasja przyszła w odwiedziny do państwa Pendereckich, którzy piętro niżej w krypcie, w Panteonie spoczywają. Więc ten utwór, który zabrzmiał właśnie w tym miejscu, wczoraj, z takim przesłaniem, robił nieprawdopodobne wrażenie. I teraz poproszę Anię Woźniakowską. Dodam tylko, że dźwięk, który słyszeliśmy, wypowiedź Krzysztofa Pendereckiego, pochodzi z audycji Anny Woźniakowskiej. Ja teraz poproszę Anię Woźniakowską, żeby powiedziała, jak odbiera wczorajsze wykonanie.
Trochę rozumiałam, dlaczego pasja jest w kościele świętych Piotra i Pawła, a jednocześnie trochę żałowałam, że jest w tym kościele, ponieważ jego akustyka no, nie nadaje się według mnie do tego typu dużych form, i gdzie trzeba pod kopułą ustawić chór. Nie wiem, gdzie ty byłaś wczoraj?
Nieopodal ciebie, ławkę za tobą.
A, ławkę
po prawej
za tobą.
Twojej stronie.
W kościele świętej Katarzyny jednak ta akustyka jest dużo lepsza. I pierwsze kruks, które powinno po prostu uderzyć w słuchacza, tu wczoraj tego nie było. Ja siedziałam w 3. czy 4. rzędzie. W kościele jest świętych Piotra i Pawła jest akustyka taka, że słyszy się dobrze w kilku pierwszych rzędach i pod chórem. Natomiast w środku robi się miazga. Ale i tak pierwszego crux no nie mogło być. Po prostu w tej akustyce nie było uderzenia, które no powinno walnąć, wcisnąć człowieka w fotel czy w ławkę po prostu. No ale potem człowiek się przyzwyczaja, jednak ucho się akomoduje. Było to bardzo piękne wykonanie, bardzo pełne emocji i pełne ekspresji. Oczywiście z racji 60-lecia dużo się o tym mówiło. Myślałam o tym, jak szalenie zmienił się przez te 60 lat sposób wyrażania ekspresji i sposób wyrażania emocji. Gdyby porównać to pierwsze wykonanie, którego byłam tutaj świadkiem, ponieważ nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa był wtedy, o, Jacek.
Przepraszam, ono było tu w Filharmonii? Czy?
Ono było tutaj w Filharmonii, ale właściwie zacząć należało...
To był kwiecień 66
roku. Tak jest. Ja byłam wtedy, pozwolicie Państwo na taką osobistą dygresję, ja byłam wtedy, to była pierwsza moja praca po studiach, byłam organizatorem widowni Filharmonii Krakowskiej i cały sezon rwałam włosy z głowy, bo to był sezon, kiedy no, w jaki sposób zapełnić salę Filharmonii nie było po prostu wiadomo. I tego 22 kwietnia miałam inny problem. Jak zmieścić w tej Filharmonii wszystkich, którzy z całej Polski chcieli tutaj przyjechać. Nie było dwóch koncertów, powtórzono jeszcze trzeci raz. Na całe szczęście okazało się, że wykonawcy mogą. W niedzielę odbył się jeszcze jeden koncert, prawda? Był piątek, sobota, niedziela. Było absolutnie pełno i dla wszystkich było to kolosalne przeżycie, bo no, na balkonie siedzieli zaproszeni goście, ale proszę pamiętać, Filharmonia miała wtedy 1000-osobową widownię. Estrada była krótsza, fotele były takie, że się te 1000 osób jakoś mieściło. I było, wiadomo było, że na sali jest mnóstwo ludzi, melomanów, nie muzyków, tylko którzy przyszli chłonąć współczesną muzykę. Ale to już była pewna zapowiedź wcześniej, kiedy 2 lata wcześniej Józef Bock z chórem Filharmonii prezentował tutaj Stabat Mater. I proszę Państwa, chyba pierwszy raz zdarzyło się, że utwór 3 razy trzeba było bisować. Współczesny utwór trzeba było 3 razy bisować. Muszę powiedzieć, że potem zawsze mi było żal, że w pasji Stabat trochę ginęło. Natomiast wczoraj nie. Wczoraj z reguły, ja bym wolała jeszcze wolniejsze troszkę. Jeszcze trochę. Pamiętam, jak Bock robił Stabat, to było dosłownie, oczywiście, że było mu prościej, bo miał 3 chóry rozstawione. Tutaj te chóry stoją razem, w związku z czym to się zaciera. Ale na estradzie Filharmonii to Stabat, Ma, Ter, Do, Lo, Ro, Za. Chodzące od chóru do chóru po prostu robiło wrażenie potężne. Wczoraj też usłyszałam kilka pięknych momentów, których, na które do tej chwili nie zwróciłam uwagi. Na przykład chór a cappella. Po raz pierwszy zobaczyłam urodę chóru a cappella po arii sopranowej Jeruzalem. Piękny chór, radzę Państwu zwrócić na to uwagę. Pierwszy raz usłyszałam, że kiedy tam powiesili Chrystusa i 2 ladrones po obu stronach, że nagle w altówkach jest motyw suplikacji się pojawia. Więc pod tym względem było to dla mnie odkrywcze. Oczywiście mam w uszach Wojtowiczówną, Hiolskiego, Ładysza. Pan Mariusz Godlewski jest absolutnie godnym następcą Andrzeja Hiolskiego. Bardzo mi się podobał pan Janda. z pięknym głosem, pięknym basem i po prostu bardzo ekspresyjnie oddający swoją partię. Być może właśnie teraz podchodzi się do tego materiału muzycznego z większą swobodą w wyrażaniu emocji. Ale tak jak Wojtowiczówna śpiewała Jeruzalem, kiedy to był prawdziwy lament, to tutaj niestety tego wczoraj nie było. Być może, że wtedy w ogóle Czyż był przecież kompozytorem szalenie też uczuciowym i ekspresyjnym, ale to był inny gatunek ekspresji. Ta pasja była, trudno powiedzieć, poważniejsza, bo ona poważna jest zawsze, ale bardziej skupiona. No ale wtedy w ogóle była inna ekspresja stosowana. Ja przypominam sobie, że w tym czasie, na przykład kiedy była pasja Bacha prezentowana, to ewangelista był beznamiętnym podawaczem ewangelicznego tekstu. Teraz ewangelista w pasji bachowskiej jest jak, przepraszam, dziennikarz zdający radiowy czy telewizyjny, zdający relacje z tym, co się dzieje.
Sprawozdawca.
I wczoraj pan Gosztyła w tym kierunku szedł właśnie. No niestety nie ma głosu Leszka Herdegena. Piękny głos, ale nie ma tej siły. Herdegen nie musiał krzyczeć, tylko po prostu dał więcej głosu i to było coś, co, no, co robiło olbrzymie wrażenie. Potem po Herdegenie przejął...
Gosztyła w Siedmiu Bramach, prawda? Też.
Też. Ale po prostu no, inny walor głosowy jest. Potem po Herdegenie przejął tę partię Lubaszenko. Dobry, ale to też nie to.
Nie Herdegen.
No ja rzeczywiście...
Przebijał wszystko.
Tak, ja słuchałem podczas każdego mojego do czynienia z pasją w obecności Krzysztofa Pendereckiego. Zawsze padał, no ale to nie Hiolski, ale to nie Herdegen. Rzeczywiście, to rzeczywiście cały czas mu towarzyszyło to pierwsze uderzenie.
Pierwsze uderzenie właśnie i to pierwsze wrażenie. Zresztą nie wiem, czy państwo pamiętają Leszka Herdegena i jego właśnie ten głos, który niósł po prostu. A tu chwilami ja czułam, że to jest koniec wszystkiego, co może Gosztyła wydobyć z gardła. Nawet lepiej by było, żeby pozostał na samym podaniu, a nie usiłował, no on usiłował po aktorsku doprowadzić dicentes, żeby chór mógł się odpowiednio, prawda, podnieść. No. W każdym razie było to dla mnie wczoraj przeżycie i ze względu na wspomnienia, ale też, tak jak mówię, ze względu na to, że było to inne i bardzo piękna interpretacja. A jak się zmienił przez te 60 lat kod kulturowy i w ogóle nasze podejście, to powtórzę to, co opowiadałam państwu tutaj po przyjściu. Wychodzę z kościoła, wychodzimy powoli. Za mną idą jakieś dwie panie i jedna mówi do drugiej. No bardzo to było piękne, ale potrzebne by było libretto. Więc tak jest w tej chwili, taka jest znajomość. Ja już nie mówię znajomość łaciny, ale taka jest znajomość pasji po prostu. Tego, czego ten utwór dotyczy.
Tak, ale tutaj chciałam właśnie do tego dodać. Dlatego Karol Szymanowski pisał Stabat Mater do polskiego przekładu sekwencji łacińskiej, bo chciał, żeby to bezpośrednio trafiało do polskiego oczywiście słuchacza, dlatego że łacina jednak obiektywizuje. Natomiast oczywiście no, kodu kulturowego nie ma, ale a propos tego odczytywania, jednak muzyka rozwinęła się też w tym kierunku, że jest coś takiego jak pamięć na przykład pewnych figur retorycznych, odczytywania takiego emotywnego, że my jednak potrafimy dużo spraw wyczytać z pewnych gestów. I myślę, tutaj był przywoływany wielokrotnie Mieczysław Tomaszewski, który określił muzykę Krzysztofa Pendereckiego takim mianem topoidalnej, że ona była tak budowana, żeby do pewnych toposów, czyli tematów obecnych w kulturze, nawiązywać. I to jest tylko niezwykłe, że on nawiązał, będąc jeszcze młodym kompozytorem, gdzie tego strumienia retoryki nie było tak mocno, powiedziałabym, obecnego, jak w tej chwili. Więc on gdzieś przewidział to, bo myślę, że on był od początku pewnym retorem, nawet w utworach sonorystycznych, gdzie, prawda, no burzył pewne konwenanse. Powiedział, że mu bardzo odpowiadało to, że orkiestry na Zachodzie odmawiały wykonania, bo jak to, muzyk ma Stradivariusa i ma niszczyć instrument, a on powiedział, bardzo mi to odpowiadało, bo jest zaangażowanie wykonawcy. I mu chodziło o to, że wykonawca też musi doświadczać tego w taki sposób gorący, ale nawet w tych utworach tworzył dramaturgię. To nie były jedynie opowieści o dźwiękach, to miało być jakimś przekazem. I dlatego w pasji, no, w jakimś stopniu jako proroczy twórca, on potrafił to zrealizować. To było wyjątkowe.
Ja myślę, że on miał po prostu wrodzony zmysł dramatyczny.
Co zresztą widać w jego późniejszych dziełach, tak, prawda? Gdzie on sam dobiera teksty i sam je tnie.
I pięknie to potrafił zawsze zrobić, dopasować do tego, co chciał. A poza wszystkim, tak jak można powiedzieć, że na pewno jakimś idolem jego, jeżeli chodzi o polifonię, był Bach, bo przecież jak się bierze partytury Pendereckiego, szczególnie churalne, to co tam się dzieje właśnie, jaki tam jest kontrapunkt, jak to jest pięknie, polifonicznie te wszystkie głosy są poprzeprowadzane, to myślę, że z drugiej strony, jeżeli chodzi o wyczucie teatru muzycznego, to jest bliższy Händlowi. On pisał, Bach pisał, można powiedzieć, Bach pisał na zamówienie, ale Bach pisał prawda, Dei Gloriam. Natomiast Händel pisał dla ludzi i Penderecki też pisał zawsze dla słuchacza.
Tak, no jeszcze odnośnie tej odwagi, którą doceniał, czy tej takiej prowokacji troszeczkę tą swoją muzyką, to wywoływał reakcje od strony muzyków, to właśnie muszę powiedzieć, że podczas przygotowywania jakiegokolwiek utworu Krzysztofa Pendereckiego, a pasji w szczególności, właśnie jest wymagana od wykonawców odwaga. To nie jest tak, że po prostu no, będą bazowali tylko na warsztacie, znaczy myślę, że to każda muzyka, każdy rodzaj muzyki wymaga pewnego typu odwagi, jeśli chce się zaznaczyć swoją osobowość, jakby w wykonaniu, ale pasja no, ze względu na ten ogromny skład i użyte środki wymaga od wykonawców właśnie śmiałości i odważnego potraktowania tego, co Penderecki napisał. On bardzo często zwracał na to uwagę, żeby się nie bać, że zresztą bardzo lubił zawsze wykonania młodych ludzi, którzy po prostu jakby nie bali się ryzykować i szczególnie ta muzyka sonorystyczna z wczesnych lat, no, tego się nie da wykonać, jeżeli ktoś nie podejmie tego ryzyka. Po prostu, że przekroczy pewną granicę, no tutaj oczywiście niszczenie instrumentu w mniemaniu muzyków no jest takim totalnym przekroczeniem granicy. Ale to dotyczy również granicy możliwości głosu, granicy również przestrzeni, która była zagospodarowana i absolutnie tutaj ta odwaga w muzyce Pendereckiego szczególnie mi się wydaje, że jest konieczna. I takie słowa bardzo często przytaczane przez niego na próbach, mówi nie nudzić, nie nudzić. I to po prostu jak ktoś zaczynał grać jego dźwięki, mówi nie nudzić. I tak samo na przykład było napisane w partyturze piano. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy przygotowałem mu credo i kontrabasy zaczynają grać taką dynamikę, jak napisał, w związku z czym piano w kościele to było świętego Mateusza w Łodzi. I on tak zaczyna dyrygować, widzi, że ci panowie tam ruszają smyczkami, ale nie słyszy dźwięku. Mówi, panowie, grajmy. No gramy, maestro, ale tutaj mamy piano wpisane. To jest piano, ale do małego kościoła. Tu macie duży kościół, w związku z czym musi być piano do dużego kościoła, czyli forte tak naprawdę. Także tutaj rzeczywiście tę dynamikę podbijał zawsze. No i właśnie nie przesuwać mi tu konfesjonałów, tylko grać odważnie, tak jak on.
Ja myślę, że ta pasja też się zmieniała pod jego batutą. On też jako dyrygent zdobywał doświadczenie, którego nie miał w 66 roku, gdy pisał tę pasję i też zdawał sobie sprawę, że na niektóre rzeczy można przymknąć oko, na niektóre trzeba uprościć. I on to wprowadzał po cichu takie drobiazgi. Ale wiecie, ja tak sobie pomyślałam, bo ja kiedyś z nim rozmawiałam i on powiedział mi coś takiego, to jest powszechnie znane, ale to jest trudne do wyobrażenia, że on tą pasję pisał po prostu jak gdyby głosami, a nie razem. To znaczy, że najpierw napisał chóry i całą pasję napisał wszystkie chóry. Potem pisał wszystkie głosy solowe. Na końcu napisał orkiestrę do tego wszystkiego i już tam oddawał te wszystkie po kolei rzeczy. I potem na przykład powiedział mi coś takiego, że on już jako dorosły, dojrzały kompozytor, on by już w życiu czegoś takiego nie potrafił zrobić. Że on już musiał myśleć jak gdyby całością, czyli mieć te wszystkie partie po kolei ułożone na partyturze. No, to polegało na tym, że praktycznie partytura pasji przy prawykonaniu nie istniała, bo były tylko tam poklejone te jakieś partie, które były powycinane z innych rzeczy i z czegoś takiego było dyrygowane. Nie istniała partytura jako taka. Dopiero ona powstała później.
Tak, ale to jest konsekwencją właśnie tego myślenia linearnego,
no to tutaj
kontrapunktycznego.
To tu Franciszek Skołyszewski
tak,
się kłania, tak, jego nauczyciel od kontrapunktu.
Natomiast jednak była świadomość wychodzenia od tekstu, bo tutaj jak gdyby punktem wyjścia jest słowo i to jest zaznaczanie pewnych, powiedziałabym, sensów. I tak jest budowane u Krzysztofa Pendereckiego to połączenie tekstu i muzyki, no bo jednak na początku jest słowo. To jest kwestia wyboru tekstu. Wiemy, jak potem Krzysztof Penderecki wybierał teksty. Tutaj przywołany był Mariusz Godlewski, wspaniały interpretator cyklu pieśni zadumy i nostalgii. Powiało nam nie może snu. To wiemy przecież, jak dobierał krytycznie teksty Penderecki, ale to już jest późna twórczość. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, bo to też w wielu rozmowach profesor podkreślał, że on zamierzał napisać drugą pasję.
Tak, tak.
Mhm. I to ja pytałam go na przykład, Janową. Dobrze, panie profesorze, ale jakie teksty? I zaskoczyło mnie to, że mówił o tym, że bracia Karamazow, czyli Dostojewski, Mistrz i Małgorzata Bułgakowa. No muszę powiedzieć, że teksty jak na pasję rzeczywiście interesujące. Nie wiem, czy za tym też nie stał Helmut Rilling, który namawiał go do napisania pasji. A propos tego, co u Bacha się zmieniało, co mówiła pani redaktor Anna Woźniakowska, mianowicie to ja pamiętam, jak właśnie przyjechał dzięki Krzysztofowi Pendereckiemu do Akademii Muzycznej w Krakowie Helmut Rilling. I najpierw wykonał z Internationale Bach Akademii z Gehinger Kantorei pasję według świętego Jana w bardzo skromnym, małym składzie. A wtedy
pierwszy przyjechał, nie wiem, czy to było na zaproszenie do Akademii, ale pierwszy przyjechał z tymi swoimi zespołami i robił mszę hamol.
Tak, ale mówię o pasji, jak o już pasji. Był w Akademii, tak. To pasja nowa w bardzo małym składzie, a potem myśmy robili z Helmutem Rillingiem pasję według świętego Mateusza. I on właśnie tak robił, dramatycznie, z szybkimi takimi opowiadaniami narratora, to pani profesor Witek wie, bo też pamięta pewnie te wykonania. I to było takie podkręcanie narratora. Zmieniło się w ogóle wykonanie też pasji Bacha. Nie taki ewangelista, prawda, tylko taki rzeczowo przekazujący narrację, ale to ma być dynamiczne. Chociaż ja pamiętam też pasje według świętego Mateusza, że robione były w 3,5 godziny. No to absolutnie nie do zniesienia, że po każdym chorale przerwa. A jednak Rilling dawał taki puls. I myślę, że dlatego profesor Penderecki wybrał Macieja. Przepraszam, że powiem to przy tobie, ale Maciej dodaje do każdego utworu taką dawkę emocji intensywnych. I to dotyczy nie tylko utworów Pendereckiego, a jemu właśnie chodziło o tworzenie, powtórzę, takiego teatru, który będzie wciągał odbiorcę. A Maciej, no ja pamiętam twoje początki jako dyrygenta, to były takie szaleńcze,
aż wyschnąłeś,
gesty, które się udzielały.
Zawsze mówiłam, pisałam bez tych podskoków, bez tego.
Tak. Ale to świadczyło o temperamencie.
Tak, ale...
A łatwiej jest temperament trochę złagodzić, niż, przepraszam,
niż dodać.
Zrobić temperament, jeżeli ktoś go nie ma.
Tak.
Także a wracając Penderecki jeszcze... to chyba w tobie dostrzegł, bo mnie wiele razy mówił, ja bym chciał, żeby to Maciek zadyrygował.
Ale wracając jeszcze do Redinga, do tego, w jaki sposób on robił pasję, że od tego czasu pasję się przedstawia bardzo dynamicznie i tak dalej. Problem tylko jest jeden. Dynamicznie może przedstawiać taką muzykę ktoś, kto właśnie tak jak pan Maciej ma w sobie tyle tego żaru, żeby mu tego wystarczyło, a w momencie, kiedy wykonawcy czy soliści zaczynają po prostu ekspresję robić, a ona nie wypływa z wewnątrz, no to znaczy, wtedy to, lepiej jest zostać na normalnym tylko przekazie.
Chyba się mi tutaj, nie wiem czy... No właśnie ja tutaj się odniosę, bo ja rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że my się znamy z panią redaktor od początku w mojej aktywności dyrygenckiej, zresztą skądinąd ja zawsze patrzę w jej stronę z dużym szacunkiem i wdzięcznością za te wskazówki, które pojawiają się w recenzjach po koncertach moich. Rzeczywiście ten element mojej dynamiki na paczce, no niestety on już we mnie tak pozostanie chyba, bo rzeczywiście ja mam...
No, ale jest dużo mniej.
No tak, no ale rzeczywiście to jest coś takiego i ten, to właśnie to, o czym pani powiedziała, czyli ten taniec na paczce taki, żeby... I nie ukrywam, że w pewnym momencie zaczęło mi to troszkę doskwierać, jak przychodził ktoś po koncercie, słuchaj, ja tutaj z serca jakby daję emocje, a ktoś mówi, jaki taniec odstawiłeś na tej paczce. Ja sobie myślę, no to taki wątpliwy komplement, jak przyszliście posłuchać Schumana, że po prostu zwrócił na to uwagę mój taniec. Oczywiście troszeczkę tego jest mniej, natomiast to, co też pani powiedziała, że to no, nie jest to wystudiowane, jest to znaczy moja ekspresja no, wynika z jakiejś potrzeby nawiązania relacji z wykonawcami i to działa. Być może wzięło się to z mojej współpracy ze studentami, ponieważ studenci jeszcze jako takie nieoszlifowane diamenty potrzebują inspiracji i, no, i ta energia z mojej strony musi być zawsze większa. I może to jest troszeczkę brak zaufania do siebie samego, że muszę dać więcej, żeby otrzymać mniej, albo żeby otrzymać przynajmniej to, co chcę. Natomiast rzeczywiście muzyka Krzysztofa Pendereckiego pod tym względem jest dość dla mnie wygodna, ale też i zdradliwa, jeśli chodzi o ten rodzaj ekspresji, ponieważ ona mnie pochłania w całości. Ja nie zapomnę, oczywiście pasja jak najbardziej, utwór swoją drogą, który studiuję już wiele lat, już mogę powiedzieć nawet dziesiątków lat, bo ten pierwszy mój kontakt to był właśnie z chórem Filharmonii i jeszcze go nie umiem. Przepraszam, że to mówię przed koncertem. Ale rzeczywiście to jest jeszcze przestrzeń, która jest dla mnie do odkrywania wciąż i wciąż. Ciągle widzę tam jeszcze nowe rzeczy. Natomiast ja nie zapomnę Rekwiem Polskiego, które prowadziłem, utworu, który zawsze był przerażający pod względem rozmiarów. Profesor go ciągle rozbudowywał i rozbudowywał. W końcu mówił znowu te 2 godziny 15 minut do poprowadzenia. I jak ja zacząłem podchodzić do tego utworu, od słów, od treści budzić w sobie emocje, którą ta muzyka we mnie otwierała, to nagle okazuje się, że te 2 godziny wcale nie trwają 2 godziny. To znaczy nie chodzi o wymiar czasowy, tylko że po prostu nagle te 2 godziny jakby, no, no, jakby nie mają znaczenia zupełnego. Po prostu rozgrywa się pewien spektakl na scenie, który chce się wysłuchać do końca. I moim marzeniem zawsze, jak ja wychodzę przed pulpit dyrygencki, moim marzeniem jest, żeby wszyscy ci, którzy stoją przede mną i którzy siedzą za mną, mogli od początku do końca wziąć udział w czymś, co na chwilę odwróci ich uwagę od wszystkich trosk i zwróci uwagę na coś nowego dla nich, coś być może piękniejszego, ale coś nowego, co będzie przeżyciem nie tylko moim. Właśnie to, myślę, że to właśnie moje przeżycie w tym momencie ma jedynie takie znaczenie, że ma uruchomić pewien stan ducha wszystkich, którzy biorą w tym udział i również publiczności. Dla mnie to jest jakby ten element konieczny, który na koncercie musi być, dlatego tak przeżywałem dramatycznie ten czas pandemii, którym po prostu za plecami nie było nikogo i kazali mi się kłaniać do pustej sali, do kamer. To było okropne.
Proszę Państwa, ja się przedstawiam. 45. rocznik, 30 lat, ponad 30 lat grałem w Filharmonii jako organista. Zacząłem w 71 roku. Podczas mojej, że tak powiem, no, podczas mojego udziału z Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej oraz Orkiestrami Polskiego Radia Krakowskiego oraz Orkiestrą Radiową w Katowicach, czyli NOSPREM, dokładnie 30 razy miałem przyjemność wykonania pasji mistrza Pendereckiego. Ja stałem się, że tak powiem, entuzjastą, można powiedzieć, chociaż przynajmniej, że pierwsza styczność w 1971 roku to było, wzbudziła moje przerażenie, ponieważ organista gra tam dużo, a granie ma nietrudne, broń Boże, ale chodzi o to, że wejścia w określonych miejscach są niesłychanie istotne, a tego z partytury organista nie wywnioskuje. Także ja po prostu już później woziłem ze sobą własne nuty, gdzie miałem zaznaczone, który instrumentalista wchodzi, kiedy wchodzi, w którym momencie, bo wyliczyć takty się nie dało. Przypominam sobie sytuację taką, która to dotyczyło koncertu jedynego, który chyba był wykonany w Finlandii, w Tampere. Prowadził to Antoni Witt. To było pierwsze jego prowadzenie pasji. Jakkolwiek wcześniej Witt oczywiście miał do czynienia z pasją, ponieważ tutaj to było dokładnie wtedy, kiedy orkiestra radiowa przygotowywała się do wyjazdu z mistrzem, z panem Krzysztofem, jako dyrygentem. I pan Penderecki przygotował, nie miał jeszcze takiej wielkiej odwagi, że tak powiem, stanąć za pulpitem. No więc doszło do zorganizowania nagrania w Krakowie, w kościele, gdzie? Na Dębnikach, naprzeciwko Wawelu. Dlaczego? Akurat tu miałem swój udział, ponieważ pytano mnie, no w takim, bo już byłem znany jako grający na organach, powiedzmy tam parę, no może 10 lat nawet wtedy już w Filharmonii, to w którym kościele należałoby to nagranie zrobić? No ze względu na organy i wielkość kościoła i techniczne możliwości wskazałem ten kościół. I tam odbywało się nagranie radiowe, oczywiście z udziałem profesora, pana Krzysztofa, i z udziałem oczywiście Wita. I była taka sytuacja, że nagranie, które zostało zrealizowane, nagranie radiowe, oczywiście no nie na płytę, to tam jest duża część muzyki, którą nie prowadzi Penderecki, tylko prowadzi Wit, bo Penderecki jeszcze się wtedy bał. Ale potem już nastąpił wyjazd z 8 wykonania pasji w Italii i Szwajcarii. To był rok 1984. No to już pan profesor wtedy czuł się świetnie, znakomicie i prowadził pierwszy koncert, pierwsze wykonanie było w Reggio Emilia. I ja na to Reggio Emilia, do tego koncertu, na to wykonanie dotarłem na 2 godziny przed pierwszą próbą, ponieważ miałem kłopoty z paszportem i zatrzymano mnie na granicy. I wtedy była obawa, że ja w ogóle nie dojadę i będzie musiał grać ktoś inny, kto będzie grał to po raz pierwszy. Ten, nie będę mówił kto, bo to mój kolega, który jechał na ten wyjazd luksusowy, ponieważ miał do grania 5 klasterów na Fisharmonii. To jest jedyny taki, że tak powiem, przypadek, kiedy jedzie człowiek i gra 5 klasterów na Fisharmonii w jednej części. Dziwią się wszyscy, czemu nie gra tego organista, bo organista by się nie zdążył przesiąść po prostu. No proszę Państwa, wszystkie takie bane. Ale wtedy jak ja się zjawiłem na 2 godziny przed próbą i wtedy pamiętam, że ja wszedłem od tyłu i ten biedny mój kolega siedział przy organach, byle jakich oczywiście, miał otwartą pasję. I widziałem, że po prostu widziałem mnie.
Przerażenie w oczach.
Ja szedłem od tyłu. Widziałem, że jemu drży ręka. Jak i ja zaszedłem od tyłu i mówię: Mieciu, już sobie możesz darować. ten człowiek mi się rzucił na szyję. Powiedział: Jacek, ja wierzyłem, że ty przyjedziesz. Ja wierzyłem. A to taka sytuacja naprawdę zupełnie groteskowa, ale naprawdę się to zdarzyło. Potem już były wyjazdy, ale dlaczego ja o tym mówię? Bo organy były straszne. To były organy dosłownie jakieś z knajpy wyciągnięte, z przesuwaną klawiaturą, bez klawiatury nożnej. I ja tuż przed próbą, bo profesor mnie zobaczył, mówi: no witamy pana. Ja mówię: panie profesorze, to jest straszne, ten instrument jest straszny. A profesor powiedział do mnie: proszę pana, to jest najprzyjemniejsze moje wspomnienie w życiu. To nieważne, jakie organy, ważne pan, że pan jest.
Słuchajcie. Szanowni państwo, niestety musimy już kończyć.
Dobrze,
przepraszam.
Ostatnia rzecz, o której powiem, a która dotyczy wykonania pasji w Tampere. Pierwsze wykonanie w ogóle była orkiestra tamtejsza, która radiowa. Chór przyjechał krakowski, mieszany, ale nie było chóru chłopięcego. I ten chór chłopięcy, który miał tam zaśpiewać, to było coś strasznego. Antoni Wit miał 3 dni i pracowaliśmy razem z tym chórem. I ten chór by nigdy w życiu nie zaśpiewał, chłopięcy, gdyby nie to, że ktoś wpadł na pomysł, że trzeba dokooptować kilka dobrze śpiewających dziewczynek. I dopiero wtedy się to okazało. Natomiast Wit wykazał się, to ja byłem przerażony, bo wiem, że Wit zawsze prowadził wszystko z pamięci. Ale pasji nigdy nie prowadził, to było jego pierwsze prowadzenie. I oczywiście próba do końca, wszystkie próby do końca z partyturą, zaczyna się koncert, nie ma partytury. No, myślę sobie, no cóż, na pewno sobie poradzi. I kochani, w drugiej części pan Maciej zaczyna się pasakalią, prawda? I tam jest ciszu. I wchodzą po kolei i jest wejście organów, takie w pedale. I to jest konkretnie w danym miejscu. Ja się zagapiłem, a ponieważ to jest kilkanaście taktów, wszystko takie ciche, się ciągnie, no więc szedłem 2 takty później. Do końca życia nie zapomnę, jak Wit na mnie spojrzał. Bo byłem blisko dosyć organu. Tak.
Szanowni państwo, przepraszam, że przerwę.
Ale powiem jeszcze jedno.
Proszę już nie mówić.
Muszę powiedzieć. Bo tak, wykonanie pasji przez zespoły, że tak powiem, ja uczestniczyłem w 30, ale powiem szczerze, że w innych miejscowościach też pasja była grana w Warszawie. Więc pytanie, ile razy pasja została wykonana w Polsce? Czy mamy taką wiedzę? Bo jest w tej chwili 60-lecie, prawda?
Chyba nie. Ja próbowałam w ogóle się zorientować, ile pasji było i według mnie wykonań było około 140. Nie, w ogóle. Ale pytanie jest, czy ja do wszystkich dotarłam. Więc tego nie wiem, szanowni państwo. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie dla badaczy. I tutaj uśmiecham się do pani Małgorzaty Janickiej. Słysz?
150 wykonań może było. W ogóle.
W ogóle. No właśnie tak mi się wydaje, że ja mam takie notatki, prowadzę, bo ja lubię statystyki, więc jest około 140. Szanowni państwo, bardzo przepraszam, że tak gwałtownie przerywam, ale wiecie państwo, nie odbędzie się koncert, jeżeli my nie zwolnimy naszego dyrygenta. Więc bardzo dziękuję. Małgorzata Janicka-Słysz i Maciej Tworek.